wracamy do naszej rozmowy. O tym zmaganiu ze sobą warto byłoby powiedzieć może więcej, ile panie zechcą w swoich świadectwach, opowieściach. O tych trudach na początku i o tym odkryciu, kiedy już coś się zmieniło, coś zaiskrzyło, coś się poczuło na drodze 12 kroków.
Może ja zacznę. Ja powiem, dla mnie takim największym dotkliwym tematem było w takim właśnie zmaganiu się ze sobą to, że ja na przykład w pewnym momencie zauważyłam, że w tym moim domu nasze zachowanie, to wszystko się zmienia, jak wchodzi alkoholik, że wszyscy nawzajem, że tak powiem, stajemy się tacy podminowani, tak? I były takie momenty, że ja wiedziałam na przykład, że jest złe zachowanie osoby pijącej, ale nie umiałam odważyć się na przykład to, żeby wezwać policję, żeby na przykład interwencję policji, tak? Po jakimś czasie bycia w Al-Anonie i to też
jakby
myślę...
Jakby poddawałaś temu scenariuszowi, który człowiek chory jakby
tak,
narzucał.
Tak, się wydarza, co się wydarza, jakieś tam krzyki, jakieś tam obraźliwe słowa, zakłócanie ciszy nocnej, głośno grający telewizor, gdzie były rodzice męża już tacy w podeszłym wieku, no syn tak samo, szkoła, to wszystko, warunki nie sprzyjały, żeby spokojnie w nocy spać, tak? Ponieważ mieszkałam z teściami, no tym bardziej ta bariera była, że to jest ich mieszkanie, jak do nich tą policję wezwać, nie? Ale był taki moment, kiedy już byłam trochę we wspólnocie i po prostu Pan Bóg zadziałał, może w taki drastyczny wręcz sposób, ale zadziałał, ponieważ moja teściowa uległa kolejnej operacji i właściwie ta operacja dostała udaru, tak? Pan Bóg, można by powiedzieć, w pewien sposób wyłączył ją z tego życia, bo była taką osobą dominującą w domu. Ona, że tak powiem, dzień planowała wszystkim i co tam, jak to ma żyć. No można porównać trochę z podejściem Jadzi, tak? Taka miała mentalność, że ona wie, co dla wszystkich jest najlepiej, nie? I wtedy, kiedy ona zachorowała, dostała tego udaru, była osobą całkowicie zależną już od innych, a co najprzykrejsze w tym wszystkim, to straciła głos, że nie mogła już
mówić
i dyrygować, nie? I był taki moment, kiedy właśnie w jej sprawie ja tą policję wezwałam. Było to tak, że mąż po prostu przyszedł pijany, a że on poczuwał się wtedy najbardziej do opiekowania mamą. Wyszła jakaś tam sprawa związana z opieką właśnie mamy. A mama, widząc go w takim stanie, właśnie bardzo krzyczała, bardzo się denerwowała, a on nie chciał odejść. Nie reagował na żadne zachowania, ani moje, ani teścia.
I ty wtedy zareagowałaś.
I ja wtedy po prostu, to był ten moment, tak jak piorun w rabarber się mówi, strzelił, tak we mnie strzeliło, że nie. To ja już muszę, bo to już idzie w taką stronę, że to już może nie chodzi tyle o mnie, ale widziałam, co się działo z nią. I wtedy po prostu pierwszy raz odważyłam się wezwać właśnie policję, no i to zadziałało po prostu, ale ja tyle razy podchody robiłam, że już miałam możliwości wcześniej, ale nigdy nie miałam na tyle w sobie determinacji i odwagi, żeby stwierdzić, no nie, no teraz to już muszę to zrobić. I zrobiłam, chociaż no potem opinie, wiadomo, otoczenia były takie, że właściwie nic się praktycznie nie stało. Teść też stwierdził, że praktycznie nic, ale ja już
poradziłam sobie też z tym.
Wiedziałam, że to jest najlepsza rzecz, którą ja mogłam zrobić. Najlepsze
rozwiązanie. Ważne. To, że ten przykład się też pojawił w dzisiejszej naszej rozmowie, jest niesamowicie ważne, bo nie dalej jak tydzień temu, kiedy gościłam pana Adama Mołdocha, dyrektora Centrum Interwencji Kryzysowej, i rozmawialiśmy na temat zapobiegania przemocy, w ogóle tematu przemocy i konfliktu, że najtrudniej jest, aby tę barierę przekroczyć, jakie to jest ważne, żeby nie czekać, żeby działać, interweniować. Następuje teraz nowelizacja przepisów, interpretacji ustawy, w związku z czym w takich najróżniejszych, najtrudniejszych sytuacjach, niezależnie od tej niebieskiej karty, bo to różne są sytuacje, ja mam nadzieję, że ci, którzy nas słuchają i spotykają się z różnymi sytuacjami w życiu, niekoniecznie w najbliższym otoczeniu, ale czasem kogoś trzeba zmobilizować do tego, żeby tę odwagę w sobie znalazł, bo no, to jest ogromnie trudne, ale niezbędne. A jako osoba będąca w takiej trudnej sytuacji, jak mówicie, współuzależniona czy inaczej, uczestnicząca w tej całej trudnej sytuacji chorobowej, żyje się według scenariusza osoby chorej,
no,
i traci się spojrzenie obiektywne także na swój temat, bo zobaczyłyście siebie z zupełnie innej strony. Edytka?
Ja myślę, że nawet niekoniecznie, że zobaczyłam siebie z zupełnie innej strony. Ja popatrzyłam na siebie. Bo ja...
Po raz pierwszy tak. Popatrzyłaś na siebie. Mhm. Czyli nie oglądałaś siebie dotychczas. Nie zastanawiałaś się nad tym.
Nigdy jakoś tak nikt mi nie uczył, żebym się na siebie patrzyła, nie? Musiałam ładnie mówić, ładnie wyglądać.
Nie zaglądałaś do środka.
Nie. Dobrze się uczyć, ale nie dlatego, żebym ja się dobrze czuła, tylko żeby wszyscy naokoło mieli o mnie dobre zdanie, nie? Bardzo ważne było, żebym dobrze wyglądała, żebym się ładnie zachowywała, nie? Ale nikt mnie nigdy nie nauczył, żebym się dobrze czuła ze sobą. Nikt mnie nigdy nie pytał, co ja lubię. Nie wiem, jakoś tak wyrosłam bez żadnej refleksji nad sobą. Później weszłam w to dorosłe życie też bez refleksji. No, tak poszłam tym scenariuszem, co każdy tym scenariuszem jest uczony, żeby pójść, nie?
Jakby płynęłaś z nurtem rzeki życia.
No tak jak wszyscy, znaczy ja w ogóle się nie zastanawiałam, nie? No szkoła, praca, ślub, nie? Tak dalej. I tutaj mi powiedzieli, że skup się na sobie. Popatrz się na siebie, nie? I teraz weź się zastanów, co ja lubię? Czego ja nie lubię? Jakie mam wartości? Wartości? Jakimi ja się wartościami w życiu kieruję? No, no ma być, mają być pieniądze, ma być czysto, ma być schludnie, nie? Wartości? Prawda. Teraz wiem, nie? Że na przykład moje wartości to jest uczciwość, to jest dobroć, nie? Współczucie. Ja tak naprawdę mnie to tak bardzo mocno nie rajcuje, nie? Jakby dla mnie nie jest takie ważne, żeby było posprzątane, nie? Ale na przykład ważne jest, żeby wszyscy byli zaopiekowani. Tylko ja tego nie wiedziałam o sobie. Ja na przykład były takie rzeczy, co mi strasznie nie pasowały, nie? Nie wiedziałam, dlaczego na przykład mi nie pasuje, wiecie, takie jakieś, tak, ja się tak czułam, jak są czasem, wiecie, takie kombinacje, gdzieś tam coś tam się nie dopowie, coś i mi to strasznie przeszkadzało, nie? A w mojej rodzinie to uważali, że ja jestem taka zagrzeczna, nie? Że ja to w ogóle taka jestem zagrzeczna, że jest bojaźliwa. A ja tutaj się dowiedziałam, że jedną z moich najważniejszych wartości jest uczciwość. Ja teraz, kiedyś to się wstydziłam, nie? Że się po prostu nie odważam. A teraz jestem dumna, że uczciwość to jest moja wartość, nie? Jakby ja to noszę z podniesioną głową, ale ja się musiałam tego sobie dowiedzieć. Bo nigdy w życiu nikt mnie nie pytał, ja się sama też nie pytałam. Czy co lubię na przykład, czego nie lubię, nie? Ja na przykład tak się zastanawiałam, jakie dania ja lubię jeść, nie? Ja wiedziałam, co każdy lubi jeść, ale na przykład jakbym miała tylko dla siebie, to co ja bym sobie gotowała, nie?
Proste pytanie.
Ale tak jak tutaj Edytka powiedziała, tej grzecznej, grzeczna. Zagrzeczna.
Dziewczynka.
Dziewczynka. Ojejko, to ja, jak to usłyszałam, też parę razy to słyszałam. Taka jesteś, jak patrzę na ciebie, to jesteś taka grzeczna dziewczynka. Z jednej strony dla mnie to było taki, no, komplement, jestem grzeczna, ale później jak zaczęłam się nad tym zastanawiać i tak rozkminiać, to dlaczego ja grzeczna? Grzeczna dziewczynka to jest mała dziewczynka, która nie ma swojego zdania, która jest mała, która nie może wyrażać czegoś. No przynajmniej tak u mnie w dzieciństwie było, że nikt też właśnie, nikt nie pytał mnie, co ja czuję, czy ja jestem smutna, tylko zawsze ja byłam nerwowa. To było takie zawsze przyczepione do mnie. Czego się złościsz? A ja nie złościłam się, ja po prostu byłam smutna z jakiegoś tam powodu. I ta grzeczna dziewczynka, taka wycofana, i to mi nie pasowało. Myślę, przecież ja jestem kobietą. Kobietą, która czuje, która wyraża siebie. A tu grzeczna dziewczynka, to tylko takie kocyki zrobić i praktycznie jak Pippi Langstrum. No coś to mi nie grało. I też zaczęłam zaglądać w siebie, o co tam chodzi. Ja, no właśnie, nie miałam swojego zdania w dzieciństwie. Natomiast teraz oddawałam tą decyzyjność innym. I to było właśnie to, co w sobie bardzo mocno odkryłam, że jako dorosła kobieta nie potrafiłam mówić nie, wchodziłam w jakieś dziwne relacje, które gdzieś nie wiedziałam, gdzie są granice, gdzie postawić, w ogóle postawienie granic jakichkolwiek graniczyło z cudem, bo ja nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. Pamiętam też takie słowa, weź, bądź przy sobie. Kurczę, jak to być przy sobie, jak ja nie umiem, nie
mówisz
wiem.
Mówisz o takim zdaniu, które by brzmiało w czasie spotkań
z Alaną, tak, z dziewczyną, która już była na programie, pracowała na tym, żyła tym programem, bo my tym programem żyjemy, natomiast no, ja nie potrafiłam tego w ogóle zrozumieć, jak to być, ta grzeczna dziewczynka i grzeczna dziewczynka i być przy sobie. I też pamiętam, jak zaproponowała, kup sobie coś takiego, co będzie takie dla ciebie bardzo miłe i będziesz dobrze wspominała. Ja przypomniałam sobie, że ja nigdy nie miałam lalki, więc tą lalkę sobie kupiłam. Ale taką szmaciankę, no taką piękną laleczkę, taka mi się bardzo spodobała. No i teraz przytulać tą lalkę. No przytulać jak siebie, jak samą siebie. No dla mnie to było po prostu też nie do przekroczenia pewne rzeczy. Jak tą lalką gdzieś tam rzuciłam, to ona potrafiła gdzieś tam leżeć za jakimś tam regałem tydzień czasu. Ja o niej nie pamiętałam. To było tak dla mnie trudne wejście w siebie. Takie poznanie siebie, pokochanie, szukanie tej takiej prawdziwej kobiety, która jest decyzyjna, ma tyle pięknych tych cech, tylko właśnie zaśmiecone to było tymi wadami, jak tutaj dziewczyny powiedziały, jak mogłam odnaleźć w sobie jakieś pozytywne rzeczy, jak ja tego nie słyszałam nigdy, także takie to było też takie no, trudne, ale fajne, że można było to poznać, pracować nad tym, że ta wada, jeżeli ja ją usunęłam, to ona zrobiła miejsce czemuś. Więc
no właśnie, często mówicie o tym, że jeśli coś znika, to nie ma próżni, tak?
Nie ma próżni, no.
Co się wtedy dzieje?
No ja może chciałabym powiedzieć o tym, jak ja nie umiałam stawiać granic. Nie umiałam stawiać granic, bo jakbym była taka bezsilna. A chodzi mi o taką historię, która zdarzyła się kiedyś właśnie w domu, kiedy mój mąż przyszedł bardzo pijany. Zawsze mówiono było, że powinnaś postawić granicę, nie pozwolić mu wejść, czy tam zawołać policję, czy coś w tym rodzaju. I to była sobota, ja tam wykąpałam się gdzieś godzina 18 czy 19. I widzę, że dzwonek. Podchodzę do wizjera, no mąż bardzo pijany. I sobie wtedy postanowiłam, nie wpuszczę go do domu, bo to było dla mnie nie do zrealizowania do tej pory. I on stoi oparty tak, i dzwoni raz, drugi, trzeci, ja nie otwieram, chociaż cała jestem w nerwach oczywiście. Wreszcie dzwoni do mnie sąsiadka i mówi, co ty robisz? Wpuść go do domu, dlaczego ty go nie... Ja mówię, jak ci go żal, to go wpuść. Do siebie. To była taka moja ogromna decyzja, takiej kiedyś nigdy bym w życiu nie przedala, no ja tego bym nie zrobiła.
Sama byłaś zaskoczona swoim
zachowaniem. Tak, byłam swoim zachowaniem, ale miałam taką determinację ogromną, żeby to wreszcie zrobić. No, więc stoi pod tą ścianą, stoi, tak ledwie stoi poparty, bo już nie jest w stanie i w pewnym momencie słyszę rumor ogromny i on schodami spada na pół piętro. I znowu sąsiadka dzwoni. Ty nic nie robisz. Ja mówię, robię to, co uważam. No i ja z tym, że oczywiście jestem cała w nerwach, bo wiadomo, jaka to jest sytuacja. To jest sobota, popołudnie, ludzie spokojnie sobie na klatce mieszkają, a tu takie historie. A jeszcze wstyd przed ludźmi, no bo jak? No ale to jakoś tam mija, dzwonię tam do rodziny, tam trochę się żalę, ale nie wpuszczam. Więc on poszedł gdzieś, nie wiem gdzie, chyba u kogoś przespał się do 4 czy do 5 nad ranem. No i przyszedł już trzeźwy. Trzeźwy, no podtrzeźwiony, bo to nie jest trzeźwość oczywiście. Zadzwonił, zobaczyłam, że już stoi normalnie z teczką. Wpuściłam go, ale nic nie mówiąc, no położył się spać. I to była, słuchajcie, przełomowa decyzja, kiedy on zdecydował się pójść na leczenie. Bo taki przyszedł poobijany i jak...
Ale przede wszystkim nie otworzyłaś mu tych drzwi.
Nie, tak? No otworzyłam, ale jak już
wtedy,
był...
Kiedy
tak,
już,
już mogłam, otworzyć. Wiem, że nie ani będzie awantury robił, bo już był pokorniutki, przerażony tym i mówi, że no, że to ktoś go tam pobił. No. Więc ja nie zareagowałam i położył się w pokorniutko do łóżka i tam zasnął, ale to było jakoś tak przed niedzielą. Przyjechała siostra jego, przyjechał szwagier, rozmawiali, no i zdecydował się pójść na leczenie. I oni go zabrali. I ja myślę, że to była moja taka ogromna determinacja do tego, żeby to zrobić, bo ja do tej pory nie byłam w stanie. Ja nie umiałam jakby postawiać takich granic, że wolno ci tyle, a wtedy już nie możesz. Jak troszkę wypiję i nie robię awantury, no to, ale jak już jest za dużo i awantury nie było, ale wystarczyło, że podniesionym tonem już się nie spało całą noc. No tyle, dziękuję.
A ja tak chciałam nawiązać, że to jest taki cudowny przykład, bo my mamy takie broszurki, my mamy takie hasła i tam są takie sugestie dla rodzin, nie? I tam jest napisane, że nie stwarzaj komfortu i nie blokuj naturalnych konsekwencji, nie?
To często goście w ostatnią środę miesiąca mówią o tym, że przez lata mieli komfort w picie.
No i właśnie jak tak jest powiedziane u nas, nie? Dla rodzin, dla żon, że tak. Słuchaj, te konsekwencje, to cierpienie, to może być jedyna rzecz, która jemu uświadomi, że ma problem, nie? A jak ty mu zabierasz te konsekwencje, to być może zabierasz mu tą jedyną szansę, żeby on sobie uświadomił, nie? I tak jak Jadzia opowiadała, to tak, to po prostu idealnie, no idealnie po
przykład
prostu.
Tak, tak, klasyka, tak. Mhm.
To ja mogę powiedzieć, jak ja to zrobiłam, trochę taką okrężną drogą to robię, bo ja uciekłam. Tak naprawdę od tych konsekwencji uciekłam i to też odkryłam w sobie, że to jest moja wada, taka ucieczka. Jak nie wiem, co mam zrobić, to uciekam. I w tych trudnych właśnie sytuacjach nie potrafiłam postawić granic swojemu mężowi i po prostu od niego odeszłam. Mieszkamy już rok czasu osobno, ale teraz gdzieś tam, kiedy ja już nabrałam siły, kiedy gdzieś tam to wszystko, ten rok czasu to dla mnie jak w sanatorium, ja się uczyłam siebie, żyć tym programem i tak dalej. I teraz, jak jestem już tak tyle czasu poza domem, tak tego wszystkiego się osłuchałam, to myślę, nie, no już jest kolejny jakiś etap, który ja muszę coś z tym zrobić. To nie jest tak, że jest mi wygodnie żyć, funkcjonuje super, no świetnie, no po prostu będzie mi szkoda tej mojej przestrzeni, ale to nie jest to. Więc też postanowiłam, i to jest moja taka decyzja, która była też przemyślana, ona nie była, że już, bo ja wszystko w życiu robiłam na już, to musi być już. Postawiłam jakiś okres sobie czasu, że to zrobię, no i postanowiłam, to już moja decyzja, że ja od lipca wracam do domu, bo nie do męża, bo no, nie, jakoś tak nie widzę zainteresowania ze strony męża, ale ja wiem, że to już jest moja decyzja i to jest takie piękne,
że
taka
nie
dumna.
Uciekasz,
nie uciekam. Się, będzie trudno, bo
chcę
się z tym zmierzyć. Przede wszystkim z sobą, bo relacje, które są na bieżąco, to ja mogę coś z tym zrobić. Natomiast z dala ja mogłam tylko świetnie mówić teoretycznie, jak ja sobie świetnie radzę. Ale ja jak nie konfrontując się z taką osobą, z którą no, jakbym żyła no, na co dzień, to będzie zupełnie inaczej. To zdaję sobie z tego sprawę, że będzie trudno, będą trudności, ale te konsekwencje...
Jak chcesz powiedzieć, że robisz to dla siebie.
Robię to dla siebie, a czy z tego skorzysta mąż, no to już jest jego sprawa. Natomiast chciałabym no, kiedyś nie mieć do siebie pretensji, że tylko uciekłam. Po prostu.
Beatko, jeszcze chwila dla ciebie, no, w tej części przed 23.
Ja powiem tak, że ja natomiast muszę powiedzieć, że ja na przykład nie miałam za bardzo możliwości nawet ucieczki tak za bardzo z tego swojego domu, gdzie mieszkałam z teściami. I też dla mnie było ważną rzeczą, że ja swego czasu, ale już oczywiście będąc ileś tam w Al-Anonie, skorzystałam z terapii dla rodzin z przemocą. I tam spotkałam właśnie taką kobietę, która bardzo mi pomogła, która mi powiedziała właśnie taka rzecz podstawowa, na przykład jak rozmawiać z policjantem, kiedy wzywam, tak? bo słyszałam takie różne sytuacje, nie, że o, mnie też chciano tak po prostu, o, i on teraz już nie, bo zaraz, no, policja nie przyjeżdża przecież zaraz po moim telefonie. W międzyczasie mój mąż, nawet w tamtym przypadku z tą moją chorą teściową, to różne on już spał, jak oni przyjechali, tak? Więc on tam, jeden rozmawiał z nim coś tam, jeden rozmawiał ze mną, ja przedstawiałam sytuację, potem porozmawiał z teściem, nie, i tego, że on w gruncie rzeczy już śpi, że będzie, on już będzie, na pewno nie będzie przeszkadzał, i próbowali na mnie wymóc, żeby jednak go nie zabierać. Teść też tak tego, ale ja już jeszcze wcześniej miałam takie sytuacje, kiedy ja to kiedyś raz zrobiłam. O, jeden raz, ale jak to się mówi, jeden raz dałam się nabrać. I został. I ja wiedziałam, jak ta noc potem wyglądała. Więc ja właśnie na tych właśnie dodatkowych swoich zajęciach dowiedziałam się, jak rozmawiać, i ja po prostu dużą wiedzę z tego, to mi dało też takie poczucie pewności.
A to jest bardzo ważne, o czym mówisz, bo tak, są, bo takie spotkania rozmowy, w CIK-u na probostwie sześcia. Warto właśnie się tam wybrać, są psychologowie, są terapeuci.
Warto skorzystać, tylko ja do czego nawiążę, warto jest skorzystać i tylko pod takim warunkiem, że ja już wtedy byłam chyba ze 3 czy 4 lata w Al-Anonie. Bo tam akurat w tym środowisku, w którym ja przybywały dziewczyny, to ja stwierdziłam, że tam jest 95% żon alkoholików. I tak było. I one oprócz tego, że przychodziły na te spotkania przemocy, no to było tak, rozwiedź się, wyprowadź się, podział majątku i coś. One, owszem, rozwodziły się, wyprowadzały się, dzieliły majątek latami, czasami 10 to lat trwało, ale one mentalnie cały czas myślały o tym alkoholiku.
Siebie nie zmieniały.
Nie zmieniały siebie w ogóle. I one były cały czas w tym samym miejscu, niezadowolone z życia, bo to nie tak, bo nie taki podział, bo nie to, to one po prostu nie skorzystały z tego, co mają. Ja podejrzewam, że jak ja bym tam poszła na początku, to może też bym takie decyzje podejmowała, chociaż nie miałam za bardzo gdzie się wyprowadzać, ale z tego tytułu, że już byłam w Al-Anonie, więc ja sobie załatwiłam to, co mogłam załatwić dzięki temu, rozdzielność majątkową, jak z policją postawić pewne rzeczy, żeby się zabezpieczyć właśnie. I wtedy mieć już tą odwagę, ten pierwszy raz wezwać, zadzwonić.
Po 23 powrócimy do naszej rozmowy, a tymczasem przypomnijmy numer telefonu, który jest czynny non-stop do 24. Jest to telefon dyżurny dziś, telefon rodzinny grupy Al-Anon.
Z regionu lubelskiego, tak. I koleżanka Marzenka teraz dyżuruje i czeka na telefony. A numer to jest 696-664-890. Teraz koleżanka do 24 będzie odbierała telefony. No i też można dzwonić w poniedziałki i czwartki między 18 a 20.
Ten numer telefonu znajdą też Państwo na stronie internetowej Radia Lublin w zakładce Przystanek Noc. Przy informacjach o dzisiejszym programie znajduje się także numer telefonu. Wybrzmiały przed chwilą. Proszę korzystać, dzwonić. Na pewno ta osoba, która dyżuruje przy telefonie, zawsze ma czas i chętnie wysłucha. Umie słuchać i pewnie poradzi, jeśli na taką radę czekają nasi słuchacze.